GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Naszym rozmówcą jest pan Józef Chlebiński, mieszkaniec Wyspy Sobieszewskiej, a dzisiaj opowie
o przetwórstwie, o mojej pierwszej przygodzie z rybami. Ja pochodzę z województwa białostockiego. Mój ojciec, świętej pamięci, był wielokrotnym mistrzem województwa w wędkarstwie. No, naprawdę muszę przyznać, że mógłby się pochwalić wieloma osiągnięciami. Mama wielokrotnie narzekała, że a przyniósł, a teraz ja mam tyle pracy. Rodzice mieli tam niewielkie gospodarstwo, więc tak musieli podzielić swoje obowiązki, a tam tata jeszcze dorzucił te swoje sumy, szczupaki, sandacze i tak dalej. Do 16 roku życia byłem w tym miasteczku Drohiczyn. To jest miasteczko, gdzie się wychował Daniel Orbryski, nie? Następnie los rzucił mnie do Gdańska. Tutaj skończyłem Konradinum, Technikum Wodookrętów. Ciągle nie odbiegałem za daleko od tematów wodnych. Później w wojsku też byłem, w Wojskach Ochrony Pogranicza. Zasłużyłem się tam, muszę się pochwalić. Mieliśmy taką dramatyczną akcję ratowniczą. Uratowaliśmy 5 ludzi, niestety 2 morze zabrało.
Czy może pan coś opowiedzieć o tej akcji ratowniczej? Pamięta pan?
Tak, to był jacht Centaur. To było około 1977 albo 1976 roku. Pełniłem służbę na takim COPK, to jest żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza, łącznie z żołnierzem zawodowym zawsze. Pełnili służbę, dokonywało się odpraw wyjść kutrów na wodę, tam takie specjalne karteczki, przepustki mi się wydawało. Wracali z morza, to odbierało się z powrotem, nie? Po tej pracy było trochę. No i pełniłem służbę na tym COPK, to u góry się siedziało, a na dole był żołnierz zawodowy, nie? No i w pewnym momencie zauważyłem, że rozświetliło się na czerwono, ktoś strzelił rakietę. Moja reakcja była natychmiastowa, zaraz powiadomiłem tego podoficera zawodowego i rozpoczęła się akcja, nie? I wtedy się okazało, że prymusi Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej byli na jakimś nagrodowym rejsie w Rostoku i przy sztormowej pogodzie wracali do Gdyni. No niestety zachciało im się rybki łowić i rzucili sieci i te sieci wpadły im w śrubę, co natychmiast zablokowało silnik. No i jacht został zepchnięty na taki falochron, tak zwany północny we Warszawowie w porcie. Tam były takie potężne gwiazdobloki z betonu. No i zatrzymał się od brzegu 5-8 metrów na tych gwiazdoblokach. Oczywiście zaczął nabierać wody. Ci ludzie, którzy na tym jachcie byli, byli skrajnie wyczerpani. No i zaczęła się akcja i ratownicy zawodowi nie poszli do wody, a mnie na linię tam puszczali. Ja dosyć dobrze pływam, no na pewno dobrze pływałem. I 5 osób zdjęliśmy z tego jachtu, a 2 osoby niestety fala zmyła i gdzieś tam później prawdopodobnie zostali odnalezieni. No ja w nagrodę za tą akcję dostałem od... To był chyba dowódca Wojsk Ochrony Pogranicza i on mi przyznał taki glejt, że w ciągu 5 lat do wszystkich szkół mundurowych mam prawo pójść bez egzaminu, bez niczego. No niestety nie skorzystałem z tego, bo jak wspomniałem, tam pochodzę z rodziny, która nie mogła za bardzo mnie kształcić. Nie? Skończyłem edukację na średniej szkole, na tym Konradinum. A wspomnienia zostały i tak się ciężko to wspomina, bo jednak ktoś tam nie przeżył tej katastrofy, nie? Następnie po wyjściu z wojska, ponieważ skończyłem Konradinum, zatrudniłem się w Stoczni Gdańskiej. To był tam 1978 do 1987. W tym czasie w stoczni wykonywałem różne czynności. Miałem trochę talent do czytania rysunku technicznego. Widziałem, że na statku to wszystko wygląda odwrotnie, aniżeli jak się montuje na hali. Zostałem traserem okrętowym. Troszkę nie byłem zadowolony z pieniążków, więc poszedłem na produkcję. Czyli zostałem traserem okrętowym, ale już bezpośrednio na blachach, na szablonach, na takich listewkach traserskich, które kiedyś sam opracowywałem, nie, a później już robili to inni ludzie. I na tym centralnym ośrodku obróbki kadłuba okrętowego spędziłem kilka ładnych lat, nie. Była to trudna praca, ale dająca no, wiele satysfakcji. Tym bardziej, że no nie można było tego zepsuć, bo to zbyt dużo pieniążków by kosztowało, nie? W międzyczasie, będąc tam traserem okrętowym, ale już na warsztacie, miałem brygadę, 20 kilka osób, nie? No i robiliśmy bardzo fajną produkcję, którą lubiłem, znałem i bardzo mi się to podobało. Jakoś tak się stało, że poznałem kilku rybaków zupełnie przypadkowo, nawiązałem z nimi kontakt, wtedy rybacy robili, były to potężne ilości łososia, węgorza, a przede wszystkim dorsza, nie? No wszystkie gatunki ryb występowały w Bałtyku, teraz mamy te same 500 km granicy morskiej, niestety, ale mamy tylko wodę, nie? Ale poznałem kilku rybaków, znajomość była taka bliższa już, nie? Powiedziałem, że pracuję w stoczni, że mam kontakt z ludźmi pracującymi na pochylniach, już tam przed wodowaniem, po wodowaniu jednostek, a wtedy bardzo dużo się budowało tych jednostek. No i rybacy zwrócili się do mnie z pytaniami, czy można by było kupić jakieś tam pozostałości farb, bo na pochylniach ludzie, którzy przy tym pracowali, pobierali ileś tam choboków, farby takiej, to wszystko były chlorokauczuki, czyli zabezpieczające jednostki przed korozją, pytali się o elektrody. Pomagałem im, bo to wszystko było w cenach takich bardzo, bardzo dla nich atrakcyjnych. To się oficjalnie kupowało, zgłaszało się na bramę, przejeżdżało się z kwitem i było pięknie, ładnie. Rybacy mieli dużo pieniążków, bo łowili bardzo dużo ryby. Budowali domy. Nie było cementu, nie mogłem im zapewnić, ale stal, te ścinki jako drut zbrojeniowy jak najbardziej, nie? Bardzo dużo tego tutaj do Sobieszewa, głównie do Świbna zawoziłem, nie? I przez to ta więź z rybakami była coraz taka ściślejsza, nie? Gdzieś raptem zasłyszałem, że można by było wejść w obrót rybą. Miało to polegać na tym, że z kutrów spółdzielczych, a szczególnie z kutrów prywatnych, bo takich było już dosyć dużo, można było zakupić rybę. No i następnie po rynkach, ryneczkach, miastach, nawet dużych wioskach jeździć ją rozprowadzać. Nie? Po 1987 roku zakończyłem pracę w stoczni, skończyłem kurs małej gastronomii, nie wiem komu to było, do czego potrzebne, skończyłem minimum sanitarne, to uważam, że było potrzebne. Wkrótce się okazało, że tym, czym ja dysponuję, to jest samochód marki Nysa, mniej więcej mój rówieśnik i oprócz tego przyczepa od samochodu Jelcz, przyczepa chłodnia, stała się za małym magazynem na ryby. Następnym samochodem jakiś był taki samochód, chłodnia, nowy, ale to był robór, nie? To był robór, ale chłodnia tak też przystosowana nawet do handlu, bo tam i taka lada do handlu była, nie? I jakieś półki można było towar wyeksponować, nie? Ale to już było ładowność taka około 4-5 ton, to już tym taką ilością towaru można było obracać. Nie? Fajnie to szło. Miałem stoiska rybne w Gdańsku pod Halą. Mieć w tamtych czasach stoisko rybne pod Halą Gdańsk.
To był zaszczyt i duże wyróżnienie.
No udało mi się. Prowadziłem to przez kilka lat, nie wiem, 4-5 lat na pewno, nie? I tutaj już następna myśl była, skoro już nie mieszczę się i w tych roburach, w tych przyczepach jelczowskich, nie, więc trzeba szybciutko pobudować magazyn ryb. Zaplecze chłodnicze to było wręcz konieczne. Wtedy jeszcze nie myślałem o komorach mrożenia, bo to były jeszcze czasy, kiedy przetwórstwo to było w takich
powijakach,
dokładnie.
Nikt jeszcze za bardzo nie wiedział, jak to ma
tak,
wyjść.
Tak, tak, tak. Ale jakoś tak skrzyknąłem, jedną, dwie, pięć, dziesięć osób, nie? Już jak powstał ten magazyn ryb, nie? Było tam przygotowane stoły do filetowania. To były już lata 90. Bo firma Balt Ryb, którą założyłem w 95 roku, pracowała do 23 roku. W 23 roku przemyślana decyzja moja i mojej żony, że to po prostu kończymy, tak. Ale póki skończymy, to jest ten środek jeszcze, nie? Mając ludzi do filetowania, mając ten magazyn, który już za chwilę też okazał się za mały, nadchodził rok 2001, podjąłem decyzję o modernizacji, nadbudowie i rozbudowie zakładu Baltryb.
Już znajdującego się w Świbnie.
Tego w Świbnie, tak. Do dzisiaj istniejący. No i tam rozpoczęła się już taka produkcja na poważne. Była księgowa, była kadrowa, jakiś tam szef czy szefowa produkcji. To tak urosło, że w pewnym czasie pracowało na zakładzie około 40 osób. To już była praca dwuzmianowa, bo się nie mieścili na jednej zmianie. Nawiązałem kontakt z taką firmą Peters, to jest w Belgii, w Brugi.
Jak się nawiązywało wtedy takie kontakty?
Też miałem szczęście. Na targach Polfisz w Gdańsku spotkałem się zupełnie przypadkowo z kolegą ze Szczecina, który był tłumaczem, perfekt po angielsku, francusku, niemiecku mówił, a był pracownikiem tej korporacji Peters z Bruginie. I on również szukał producenta, nie? No dobrze, żeśmy na siebie wpadli. W wielu rzeczach mi pomógł. On był ciągle tym pracownikiem tej korporacji belgijskiej, nie? Ale mi pomagał bardzo dużo w tłumaczeniach. Byliśmy kilkakrotnie na targach w Brukseli, byliśmy na spotkaniach w Brugi z prezesami. Oni tutaj przyjeżdżali, nie? Coraz mi tam podkręcili śrubkę, że Józek, a musisz mieć jeszcze wykrywacz metali, a musisz mieć odskórzarki do dorsza, do łososia po filetowaniu, bo myśmy to robili ręcznie, nie? Nie wymagali nic ponadto, gdzie byłby może oponentem. Nie, ja to z chęcią zakupowałem, bo wiedziałem, że to jest właściwy kierunek, że to jest ten właściwy klient. Troszeczkę mnie czasami myśli nachodziły, że dobrze, firma Peters, potężna korporacja, ale jak raptem zrobi zwrot o 180 stopni, to co, ja z czym ja zostanę? Z tymi urządzeniami, które kazali mi kupić? No prawdopodobnie tak, ale tak się nie stało, nie? Prędzej zaczęło brakować surowca w Bałtyku, aniżeli oni zrezygnowali z mojej produkcji. Dwa tiry po 18-19 ton wyjeżdżały ode mnie co tydzień.
I to wszystko ryby, które były łowione tutaj ze Świdna i z okolic.
W Bałtyku, tak. Później już zacząłem sięgać trochę po zachodnie wybrzeże, Kołobrzeg, Świnoujście, w Dziwnowie dobre kontakty nawiązałem z rybakami. Zaczęło trochę wchodzić ryby słodkowodnej, masę okonia, sandacza i to było te wzbogacenie asortymentowe. To też klient z zachodu odbierał to bardzo pozytywnie. Ja się przez to umacniałem, nie? A poza tym ja mam jeszcze coś takiego, że cokolwiek robisz, daj temu serce. I ja tutaj rzeczywiście pilnowałem tej produkcji, mając szefa albo tam dwóch szefów na zmianach, to ja musiałem prawie że w każdy kilogram wniknąć. No bo uważałem, to jest mój obowiązek, nie?
A jak pan był za granicą w tej korporacji Petersa, tak? I był pan też w zakładach produkcyjnych ich w tamtym regionie? Mówiąc o Polsce i mówiąc o tamtym rejonie.
Nasze zakłady wyglądały ładniej. Ja pierwsze eksporty, bo dostałem uprawnienia na państwa trzecie, a wtedy nie byliśmy w Unii. I wtedy nasze produkty, nasze zakłady nieporównywanie były lepiej, dokładniej, tak od strony praktycznej zrobione. Tam już jak szedłem na placu, gdzie towar jest wprowadzany, to były poważne ubytki na posadzkach, gdzie u nas oni
Nie
by
było.
to nie pozwolili na taką produkcję. Natomiast u nich to wszystko przechodziło. Więc może to ich tłumaczy, że skala produkcji u nich była wielokrotnie, wielokrotnie większa aniżeli u mnie. Ale dla mnie wystarczało to, co ja robiłem, nie? Już pomalutku zaczęło widać było, że surowcem jest coraz słabiej.
Bo 2004 rok, wstąpienie Polski do Unii i była cała kwestia rybołówstwa na biurku, tak? Czyli kwoty połowowej, odejścia od zawodu. Jak to miało przełożenie na właśnie na pana tą gałąź produkcji, tą branżę?
Ja dosyć poprawnie na to zareagowałem, bo ja zacząłem widzieć coraz częściej akwakulturę, czyli ryby hodowlane. Karp, tołpyga, amur i zacząłem swoją produkcję pomału kierować właśnie w tym kierunku. Się okazało, że ja potrafię sprzedać 350 ton karpia w sezonie tym przedświątecznym. Nie, to nie była sprzedaż całej ryby. Rynek się już tak zmienił. Nasze panie miały coraz ładniejsze paznokcie. Nie chciały się parać w kuchni z jakimś tam patroszeniem przed świętami, czy dużo wcześniej robiłem mrożonki z ryb słodkowodnych, z tej właśnie akwakultury. To był bardzo dobry krok. Jeszcze ciągle ta produkcja ryb morskich, ale już te limity zaczęły wykańczać rybaków, a w konsekwencji przetwórstwo też, nie? Mocniejsi ode mnie szli w kierunku łososia norweskiego, a ja jakoś tak nie jestem za pan brat z tym łososiem norweskim, bo nie jest przypadkiem, że w Norwegii, gdzie byłem też kilka razy, żeby to naocznie zobaczyć, młodzież do bodajże 14 albo 16 roku życia niekoniecznie może jeść łososia norweskiego, nie? Te łososie żyją na fiordach, potężne takie koła, które są ustawione w jednej linii na długości kilku ładnych kilometrów i tam w tym zamknięciu, w tej klatce, te łososie sobie tam żyją. Karmione są z niewielkiego samolotu, tam pokarm jest rzucany. W tym momencie, jak jest karmienie, to ta woda aż się gotuje, nie? Nie chorują te rybki, nie dlatego, że tam jest taka krystalicznie czysta woda, tylko dlatego z tą karmą jest wrzucane masę antybiotyków. I to jest ten powód, że młodzież norweska nie może jeść. Jakoś ten temat tego łososia mnie nie za bardzo interesował. W dalszym ciągu zostałem przy tych ilościach ryb z Bałtyku, z Zalewu Szczecińskiego, no i jeszcze z Otoka Gdańska. Nie tak do końca było tak, że to wyniki 0-0, ale było coraz mniej, było ryby coraz mniej, a ja ciągle konsekwentnie w tą swoją akwakulturę. Te ilości się nawet powiększały, to nie musiało być 300-350 ton karpia, do tego okonie, które były takiej wadze 150-200 gram. Z tego się robiło filety, które miały wagę, uwaga, 20 gram. I to ręcznie trzeba było przygotować i albo na świeżo do Szwajcarii, albo mrożone IQF, czyli pojedynczo mrożone, wysyłało się do Szwajcarii. Szwajcaria, Niemcy, Austria. Ten rynek chłonął tą produkcję. Oczywiście rygor był tam straszny. Tam na jednej palecie, gdzie się mieściło 500 kg, nie było można więcej błędów zrobić jak trzy. Niedoczyszczona łuska. jakąś osteczkę znaleźli w filecie, jeżeli to była mrożonka. Do tego było potrzebne wykrywacz metali również, bo tak jak powiedziałem, u mnie ręczna produkcja, więc zdarzały się raz na 10 tysięcy kartonów, że wyszczerbiło się kawałek coś z noża. I przepuszczało się takie kartony przez ten wykrywacz metali. Dobrze było, jak nie było żadnego dźwięku, nie? Ale zdarzało się, że niestety dźwięk się pojawił. Karton to jest dyskwalifikacja, nie tam, że szukamy, w którym filecie jest ten. Nie, to tylko było aut, nie? No i tak po 2010 roku jeszcze była ta produkcja. W międzyczasie adoptowałem takie nabrzeże przy Martwej Wiśle na ulicy Płońskiej 30. I tam prowadziłem sprzedaż taką detaliczną, półhurtową.
Jeszcze też chcę zapytać o kontrowersyjny temat. Właśnie w tej dekadzie lat po 2010 na ujściu Wisły pojawiają się pewne zwierzęta, które wygrzewają się na łachach. Czy to też miał pan jako praktyk, tak, mający dostęp do tego środowiska i tego rybackiego? Na pewno pan słyszał różne opinie. Jak to właśnie od tej strony praktycznej rybaków? Mówimy o fokach.
Mówimy o fokach. W Świdnie istniała spółdzielnia rybołówstwa Wyzwolenie, która fajną produkcję prowadziła. Wtedy spółdzielnia zrzeszała przynajmniej kilkudziesięciu rybaków. Oni mieli prawo spłynąć Wisłą, siatki rzucali z prądem Wisły, mówimy o tym przekopie. Siatki płynęły do ujścia i przed ujściem, ponieważ tam tworzyły się mielizny, przed ujściem i zadaniem było szybciutko te siatki zebrać. A jak zebrali, to przypływali do portu i pytam Mietek, bo to mój najlepszy kolega do dzisiaj, emeryt od kilkunastu lat, Mietek jak tam, a słabo dzisiaj, 60. A 60 to było sztuk łososi, nie? To teraz wszyscy rybacy do kupy wzięci, a ich chyba dwóch albo trzech w Świbnie, nie złowią 60 łososi przez miesiąc, nie? To on z jednego spławu, gdzie spływał dziennie, co 2,5 godziny spływał dziennie kilkanaście razy aż do zmierzchu, to 60 sztuk to było mało, nie? A to było tak pół tej motorówki zasypanej, nie? Różne były sztuki, takie po 8-10 kg i tak dalej. To tak pięknie, super wyglądało do czasu, dopóki prezes spółdzielni dbał o to, żeby złowiona ryba żywa, samica, była wpuszczana do odpowiedniego akwenu przygotowanego. Tam dojrzewała w niej ikra. Ikra była następnie przez prezesa osobiście wyciskana. To były miliony, miliony
jajeczek,
tych jajeczek malutkich. Następnie to było sprzedawane do hodowców, którzy prowadzili dalej hodowlę, żeby te malutkie z tej ikry, te malutkie łososie, żeby urosły. I to naprawdę był super interes i dla tego, który tą ikrę kupował, i dla tego rybaka, który tą rybę złowił, nie, i dla spółdzielni też były odpowiednie pieniążki. Super to szło do czasu, aż zaprzestali na tej bazie tarlakowej. Te ilości zaczęły maleć. Nie wiadomo na początku było, jaka jest tego przyczyna. Następnie rybacy mówią, że widzieli tam takie główki fok. Foki podchodzą już blisko portu i zaczęło dziać się źle. Nie? Ja byłem w tym roku, można było do 15 maja łowić łososia i sąsiad przy pięknej pogodzie. Panie Jusku, zabiorę pana na wodę. Niedaleko mam postawione siatki swoje na łososie. Zobaczy pan, jak to wygląda. No i popłynęliśmy. Rzeczywiście te siatki były tak 2 kilometry za tą wyspą, gdzie obecnie te foki tam się wygrzewają.
A mówimy o łachach, na tych, zaraz tak, za
tak, tak. I tam popłynęliśmy i płyniemy. Wszystkie korki są zatopione, czyli jest dobrze. Tyle łososia jest, nie? Co dopływamy, to wyskakują do góry same głowy łososi, a rybacy mają 400 czy 500 zł za jedną głowę oddaną do inspektora rybołówstwa morskiego. Nie? I Bogdan mówi, że to jak przejrzymy do końca siatki, a to było tak też z 1,5-2 kilometry siatki wyprowadzone, to będziemy wracać, to te łebki pozbieramy. Jak wracaliśmy, 2 łebki zostały tylko. Nawet już na te głowy się rzucili, bo nie mają co żreć, nie?
Tak, a też słyszałem, że też na poczętej ryby już też nie można, bo one czasami też łapią, nadgryzą i wypuszczają tą.
Jeżeli w dobrym miejscu ugryzie, w dobrym miejscu w rozumieniu rybaka, nie? Że tam trochę brzucha wyrwie, nie? Ale one nie, one wolą te skarka, tam gdzie jest więcej tego mięsa, one nie są takie głupie, nie? Mój kolega wspomniany przedtem, tak, Mietek, super rybak, super fachowiec. On teraz pływa u swego brata jako szyper, mając uprawnienia i wozi tych ludzi, żeby te foki tam obejrzeć.
Czyli przebranżowienie się.
No po prostu no szukają jakiegoś źródełka, żeby kilka złotych zarobić. Nie? Ale tych fok jest coraz więcej, nie? Coraz więcej. Właśnie ten Mietek powiedział, że rocznie jedna samica rodzi jedno młode, a tych sztuk przybywa niesamowicie, nie? One sobie pływają trochę, łebki wystawione, one już nie zmieściły się na tych wyspach, na tej wyspie szczególnie jednej. Także foki w dużym stopniu przyczyniły się do zniszczenia tego, co jeszcze było, nie? Coraz słabiej jest z tymi tarlakami, tych samic było coraz mniej, więc ta produkcja, która kosztowała dużo energii elektrycznej również, ta produkcja przestała być opłacalna.
Taki efekt domina nagle.
Tak, tak, to jest dokładnie efekt domina. Nie? Dalej z moją produkcją po 2010, nawet 2015 roku. Nie? Ja nie należę do tych, którzy tak szybko się poddają. Ja jestem trochę człowiek wiary. Ja wiem, że jak będę robił tak, jak powiedziałem, cokolwiek robisz, daj temu serce, to ja mam dużą szansę przetrwać, nie? Gdzie w dalszym ciągu byłem mocno usadowiony w akwakulturze. Dużo było tołpygi, robiło się z tego filety i firmy potężne jak Big Fish z Gniewina, które produkowały konserwy. Około 7 milionów konserw miesięcznie produkcja firmy Big Fish wynosiła w tamtych latach, nie? Teraz jestem w jakimś tam marketach, czy nawet w sklepie i ja widzę tam 3 rodzaje konserw, nie? A kiedyś to było 33, nie? Zaczęło się gorzej dziać bliżej tego roku 20, nie? Ale też jeszcze 3 lata wytrzymałem, nie?
Też jak przy innych wielu biznesach, też okres pandemiczny. Czy wpłynął na taką produkcję?
W moim przypadku przyznam nie. Podpierałem się akwakulturą, rybami hodowlanymi, decyzją, tak jak powiedziałem,
wspólną, rodzinną.
I nie taką z dnia na dzień, tylko przemyślaną już od jesieni, nie. Mówię, że będę kończył. Miałem dużo jeszcze naprodukowane na końcówce 2022 roku. Do marca 2023 roku ta produkcja została sprzedana, nie. Czy ja to zrobiłem z uśmiechem na twarzy? Nie, bo ja jeszcze do dzisiaj się gryzę, nie? To było 36 lat, nie? Nie licząc tego, co podpatrywałem ojca, że sam tam z bratem czasami na jakieś rybki, na jakiś staw tam wyskoczyłem, nie? Lubiłem te klimaty wodne. Później produkcja i tak sobie myślę, że to moje, cokolwiek robisz, daj temu serce. To było potrzebne, nie? To było potrzebne.